12 kurzeniów zsiadło z koni, by wspólnie z piechotą i Tatarami rozpocząć szturm do Wałów. Krzeczowski w 3000 piechoty miał im przyjść w pomoc w chwili stanowczej. Wszystkie kotle, bębny, litaury i trąby ozwały się naraz, głusząc okrzyki i salwy muszkietów. Pan Skrzetuski ze drżeniem patrzył na głębokie szeregi niezrównanej piechoty zaporowskiej, biegnącej ku Wałom i otaczającej je coraz ciaśniejszym pierścieniem. Długie smugi białego dymu wybuchały ku niej z okopów, jakby jakaś olbrzymia pierś chciała oddmuchnąć tę szarańczę cisnącą się nieubłaganie ze wszystkich stron. Kule armatnie ryły w niej bruzdy, strzały samopalów stały się coraz szybsze. Huk nie ustawał ani na chwilę. Mrowie topniało w oczach. Skręcało się miejscami konwulsyjnie, jak olbrzymi wąż zraniony. Ale szło naprzód. Już dobiegają. Już są pod okopem. Armaty już im szkodzić nie mogą. Pan Skrzetuski przymknął powieki. I teraz pytania szybkie, jak błyskawice, przelatywały mu przez głowę. Gdy otworzy oczy, czy dojrzy jeszcze polskie proporcje na Wałach? Dojrzy? Nie dojrzy. Tam gwar coraz większy, tam wrzask jakiś niezwykły. Musiało się coś stać. Krzyki dochodzą ze środka obozu. Co to jest? Co się stało? Boże wszechmocny! Okrzyk ten wyrwał się z ust pana Skrzetuskiego, gdy otworzywszy oczy, ujrzał na Wałach zamiast wielkiej złotej chorągwi koronnej malinową z archaniołem. Obóz był zdobyty. Wieczorem dopiero dowiedział się od Zachara namiestnik o całym przebiegu szturmu. Niepróżno Tuchaj Bey nazywał Chmielnickiego wężem, bo oto w chwili najzaciętszej obrony podmówiona przez niego Balabanowa Dragonia przeszła do kozaków i rzuciwszy się z tyłu na swoje chorągwie dopomogła do wytępienia ich ze szczętem. Wieczorem widział namiestnik jeńców i był przy śmierci młodego Potockiego, który mając gardło przebite strzałą, żył tylko kilka godzin po bitwie i umarł na ręku pana Stefana Czarnieckiego. — Powiedzcie ojcu — szeptał w ostatniej chwili młody kasztelan — powiedzcie ojcu, żem jako rycerz. I nie mógł nic więcej dodać. Dusza jego opuściła ciało i uleciała ku niebu. Skrzetuski długo potem pamiętał tę bladą twarz i te błękitne oczy wzniesione w chwili śmierci. Pan Czarniecki ślub czynił nad stygnącym ciałem, że dali mu Bóg wolność odzyskać, a potokami krwi śmierć przyjaciela i hańbę klęski obmyje. I ani łza nie ciekła po surowym jego obliczu, bo to był rycerz żelazny, wielcy już czynami odwagi wsławiony i człowiek żadnym nieszczęściem nie ugięty. Jakoż śluby spełnił. Teraz zamiast desperacji się poddawać, pierwszy krzepił Skrzetuskiego, który cierpiał strasznie nad klęską i hańbą Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita niejedną klęskę poniosła, mówił pan Czarniecki. Ale ma ona w sobie siłę niespożytą. Nie złamała jej dotąd żadna potęga. Nie złamią i bunty chłopów, których sam Bóg pokaże, gdyż występując przeciw zwierzchności, jego to woli się oponują. A co do klęski, prawda, iż jest żałosno, ale któż tę klęskę poniósł? Hetmani? Wojska koronne? Nie. Po odłączeniu się i zdradzie Krzeczowskiego oddział ów, którym prowadził Potocki, tylko za podjazd mógł być uważany. Bunt niechybnie rozejdzie się po całej Ukrainie, gdyż chłopstwo tam harde i do boju wprawione, aleć bunt tam to przecie nie pierwszyzna. Zgaszą go hetmani z księciem Jeremim, których siły nieporuszone dotąd stoją. Im zaś potężniej wybuchnie, tym raz zgaszony na dłużej, a może na zawsze ucichnie. Małej wiary i małego serca człowiekiem byłby ten, Kto by mógł przypuszczać, iż jakiś watażka kozacki na współkę z jednym murzą tatarskim naprawdę mogą potężnemu narodowi zagrozić? Źle by było z Rzeczą Pospolitą, gdyby prosta zawierucha chłopska miała stanowić o jej losie, o jej egzystencji. Zaiste z pogardą ciągnęliśmy na oną wyprawę, kończył pan Czarniecki. A choć podjazd nasz starto, miemem, że hetmani nie mieczem, nie bronią, ale batogami mogą ten bunt przytłumić. I gdy tak mówił, zdawało się, że to mówi nie jeniec, nie żołnierz po przegranej bitwie, ale dumny hetman pewny jutrzejszego zwycięstwa. Ta wielkość duszy i wiara w Rzeczpospolitą spłynęła jak balsam na rany namiestnika. Patrzył on z bliska na potęgę Chmielnickiego, więc go też i oślepiła trochę. Tym bardziej, że aż dotąd szły za nią powodzenia. Ale pan Czarniecki musiał mieć słuszność. Siły hetmanów stoją jeszcze nieporuszone, a za nimi cała potęga Rzeczypospolitej, zatem prawa władzy i woli boskiej. Odchodził tedy namiestnik bardzo na duszu pokrzepion i weselszy, a odchodząc spytał jeszcze pana Czarnieckiego, czy by nie chciał zaraz układów z Chmielnickim o wolność rozpocząć. Tu hejbejowym jestem jeńcem, rzekł pan Stefan. Jemu też okup zapłacę, a z tym watażką nie chcę mieć do czynienia i katu go oddaję. Zachar, który panu Skrzetuskiemu ułatwił widzenie się z więźniami, odprowadzając go do Telegi, również go po drodze pocieszył. Nie z młodym Potockim trudno, mówił. Z hetmany będzie trudno. Dzieło dopiero poczęte, a jaki będzie koniec, Bóg wie. Ej, nabrali kozacy i Tatarzy polskiego dobra, ale wziąć, a zachować inna rzecz. A ty się, detynu, nie martw, nie sumuj, bo i tak wolność odzyskasz. Ty ruszysz do swoich, a stary będzie już tużył po tobie. Na starość najgorzej samemu na świecie. Z hetmany będzie trudno i trudno. Rzeczywiście, zwycięstwo, jakkolwiek świetne, nie rozstrzygało bynajmniej sprawy na korzyść Chmielnickiego. Mogło mu ono nawet wypaść na niekorzyść, bo łatwo było przewidzieć, że teraz hetman wielki, mszcząc śmierć syna, ze szczególną zawziętością nastawać będzie na zaporożców i niczego nie omieszka, żeby ich zgnieść od razu. Hetman wielki oto żywił pewną niechęć do księcia Jeremiego, która choć pokrywana grzecznością, niemniej objawiała się dość często w rozmaitych okolicznościach. Chmielnicki, wiedząc o tym doskonale, przypuszczał, że teraz niechęć ta ustanie i że teraz pan Krakowski pierwszy wyciągnie rękę do zgody, która zapewni mu pomoc wsławionego wojownika i jego potężnych zastępów. A z takimi połączonymi silami, pod takim wodzem jak książę, Chmielnicki jeszcze mierzyć się nie śmiał, bo sobie jeszcze dostatecznie nie ufał. Postanowił więc śpieszyć się, by razem z wieścią o klęsce żółtowodzkiej stanąć na Ukrainie i uderzyć na hetmanów, nim by pomoc książęca nadejść mogła. Nie dał więc wypoczynku wojskom i drugiego dnia po bitwie świtaniem ruszono w pochód. Pochód to był tak szybki, jak gdyby hetman uciekał. Rzekłbyś, że powódź step zalewa i pędzi naprzód i wzbiera wszystkimi wodami po drodze. Mijano lasy, dąbrowy, mogiły, przeprawiano się przez rzeki bez wytchnienia. Siły kozackie wzrastały po drodze, bo coraz nowe gromady chłopów uciekających z Ukrainy łączyły się z nimi ustawicznie. Chłopi przynosili i wieści o hetmanach, ale sprzeczne. Jedni mówili, że książę siedzi jeszcze za Dnieprem, inni, że już się połączył z wojskami koronnymi. Natomiast wszyscy twierdzili, że Ukraina już w ogniu. Chłopi nie tylko uciekali na spotkanie Chmielnickiego w dzikie pola, ale palili wsie i miasta, rzucali się na swych panów i uzbrajali powszechnie. Wojska koronne biły się już od 2 tygodni. Wycięto Steblew, pod Derenchowcami zaś przyszło do krwawej bitwy. Kozacy grodowi gdzieniegdzie już przerzucali się na stronę czerni, a wszędzie czekali tylko hasła. Chmielnicki liczył na to wszystko i śpieszył się tym bardziej. Na koniec stanął u proga. Czechryn otworzył mu wrota na rozcież. Załoga kozacka przeszła natychmiast pod jego chorągiew. Zburzono dom Czaplińskiego, wyrżnięto garść szlachty szukającej schronienia w mieście. Radosne okrzyki, bicie we dzwony i procesje nie ustawały ani na chwilę. Pożar ogarnął zaraz całą okolicę. Co żyło, chwytało za kosy, piki i łączyło się z Zaporożem. Tłumy niezmierne czerni spływały do obozu ze wszystkich stron. Doszły także i radosne, bo pewne wieści, że książę Jeremi ofiarował wprawdzie pomoc hetmanom, ale jeszcze się z nimi nie połączył. Chmielnicki odetchnął. Ruszył bez zwłoki naprzód i szedł już wśród buntu, rzezi i ognia. Świadczyło o tym zgliszcza i trupy. Szedł jak lawina, niszcząc wszystko po drodze. Kraj przed nim powstawał, za nim pustoszał. Szedł jak mściciel, jak legendowy smok. Kroki jego wyciskały krew, oddech wzniecał pożary. W Czerkasach zatrzymał się z głównymi siłami, wysławszy naprzód Tatarów pod Tuchajbejem i dzikiego Krzywonosa, którzy dognali hetmanów pod Korsuniem i uderzyli na nich bez wahania. Ale śmiałość drogo musieli spłacić. Odparci, zdziesiątkowani, zbici na miazgę, cofnęli się w poplochu. Chmielnicki zerwał się i szedł im w pomoc. Po drodze doszła go wieść, że pan Sieniawski w kilka chorągwi połączył się z hetmanami, którzy opuścili Korsuń i ciągnął do Bohusławia. Było to prawdą. Chmiel zajął Korsuń bez oporu i, pozostawiwszy w nim wozy, zapasy żywności, słowem cały tabor, komunikiem pognął za nimi. Nie potrzebował gonić długo, gdyż nie uszli jeszcze daleko. Pod krutą bałką przednie jego straże natknęły się na polski tabor. Panu Skrzetuskiemu nie było danym widzieć bitwy, gdyż wraz z taborem został w Korsuniu. Zachar umieścił go w rynku, w domu pana Zobokrzyckiego, którego czerń poprzednio powiesiła, i postawił straż z niedobitków mirchorockiego kurzenia, bo tłuszcza ciągle rabowała domy i mordowała każdego, kto się jej wydał lachem. Przez wybite okna widział pan Skrzetuski gromady pijanych chłopów, krwawych, z pozawijanymi rękawami u koszul, włóczących się od domu do domu, od sklepu do sklepu i przeszukujących wszystkie kąty, strychy, poddasza. Od czasu do czasu wrzask straszliwy oznajmiał, że znaleziono szlachcica, Żyda, mężczyznę, kobietę lub dziecię. Wyciągano ofiarę na rynek i pastwiono się nad nią w sposób najstraszliwszy. Tłuszcza bila się ze sobą resztki ciał, obmazywała sobie z rozkoszą krwią twarzy i piersi, okręcała szyję dymiącymi jeszcze trzewiami. Chłopi chwytali małe żydziątka za nogi i rozdzierali wśród szalonego śmiechu tłumów. Rzucano się i na domy otoczone strażą, w których zamknięci byli znakomici jeńcy, zostawieni przy życiu dlatego, że spodziewano się po nich znacznego okupu. Wówczas zaporożscy lub Tatarzy stojący na straży odpierali tłum, grzmocąc po lbach napastników drzewcami od pik, lukami lub batami z byczej skóry. Tak było przy domu pana Skrzetuskiego. Zachar kazał ćwiczyć chłopstwo bez miłosierdzia, a mirchorodcy spełniali z rozkoszą rozkaz. Niżowi bowiem przyjmowali chętnie w czasie buntów pomoc czerni, ale pogardzali nią bez porównania więcej od szlachty. Przecie nie próżno zwali się szlachetno urożonymi kozakami. Sam Chmielnicki darowywał potem niejednokrotnie znaczną ilość czerni Tatarom, którzy gnali ją do Krymu i stamtąd sprzedawali do Turcji i Azji Mniejszej. Tłum więc szalał na rynku i dochodził do tak dzikiego opętania, że w końcu począł się wzajemnie mordować. Dzień zapadał. Zapalono całą jedną stronę rynku, cerkiew i dom parocha. Szczęściem wiatr zwiewał ogień ku polu i przeszkadzał szerzeniu się pożaru. Ale luna olbrzymia oświeciła rynek tak jasno jak promienie słoneczne. Zrobiło się gorąco nie do wytrzymania. Z dala dochodził straszliwy huk dział. Widocznie bitwa pod krutą bałką stawała się coraz zacięższa. Gorąco tam musi być naszym, mruczał stary Zachar. Hetmani nie żartują. Ej, pan Potocki, szczery żołnierz. Potem wskazał przez okno na czerń. No, rzekł, oni teraz hulają, ale jeśli chmiel będzie pobity, to i nad nimi pohulają. W tej chwili rozległ się tętent i na rynek wpadło na spienionych koniach kilkudziesięciu jeźdźców. Twarze ich zczerniały od prochu, odzież w nieladzie i poobwiązywane szmatami głowy niektórych świadczyły, że pędzą wprost z bitwy.
— Ludy, kto w Boga wierzyć, spasajtes, lachy bijut naszych!
— krzyknęli w niebo głos. Podniósł się wrzask i zamieszanie. Tłum rozkołysał się jak fala, targnięta wichrem. Nagle dziki popłoch opanował wszystkich. Rzucono się do ucieczki, ale że ulice były zatłoczone wozami, a jedna część rynku w ogniu, więc nie było gdzie uciekać. Czerń poczęła się tłoczyć, krzyczeć, bić, dusić i wyć o miłosierdzie, choć nieprzyjaciel był jeszcze daleko. Namiestnik, zasłyszawszy, co się dzieje, mało nie oszalał z radości. Począł biegać po izbie jak obłąkany, rękami bić się w piersi z całej siły i wolać.
— Wiedziałem, że tak się stanie, wiedziałem, jaką żywy! To z hetmany sprawa, to z całą Rzeczą Pospolitą godzina kary nadeszła. Co to?
Znów rozległ się tętent i tym razem do kilkuset jeźdźców, samych Tatarów, pojawiło się na rynku. Uciekali widocznie na ślepo. Tłum zastępował im drogę. Oni rzucili się w tłum, tratowali go, bili, rozpędzali, siekli prąd z końmi ku gościńcowi wiodącemu do Czerkas.
— Uciekają jak wicher!
— zawołał Zachar. Ledwo wymówił, przeleciał drugi oddział, za nim trzeci. Zdawało się, że ucieczka jest powszechną. Straże przy domach poczęły kręcić się i również okazywać chęć ucieczki. Zachar wypadł przed ganek.
— Stać!
— krzyknął na swych mirchorodców. Dym, gorąco, zmieszanie, tętent koni, głosy trwogi, wycie tłumów oświeconych pożarem — wszystko to zlało się w jeden piekielny obraz, na który namiestnik z okna spoglądał.
— Co tam za pogrom być musi? Co tam za pogrom?
— wołał do Zachara, nie zważając, iż ten radości jego nie mógł podzielać. Tymczasem znów oddział uciekających przemknął się jak błyskawica. Huk dział wstrząsał posadami domów korsuńskich. Nagle jakiś głos przeraźliwy tuż pod oknem począł krzyczeć.
— Ratujcie się! Chmiel zabit! Krzyczowski zabit! Tuchej bej zabit!
Na rynku nastał prawdziwy koniec świata. Ludzie w obłąkaniu rzucali się w płomienie.